wobec tego przedstawię dzisiejszego wykładowcę, wykładu głównego, długiego, jak Państwo widzą, dwa razy po półtorej godziny. Pan dr Iwanicki jest pracownikiem Katedry Filozofii Nowożytnej i Współczesnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i to od tego roku jest pracownikiem tej katedry, chociaż na KUL-u filozoficznie, jeśli można się tak wyrazić, się wychował, studiował na KUL-u, ale później przez pewien czas przebywał na Uniwersytecie Notre Dame w Stanach Zjednoczonych, gdzie też wykładał i pracował. Jego główne zainteresowania obracają się wokół takich tematów jak identyczność osobowa, w ogóle problem identyczności, tożsamości, także dualizmu psychofizycznego i na ten temat napisał wiele bardzo interesujących, ważnych prac. Dzisiaj pan dr Iwanicki wygłosi wykład pod tytułem RAI, wydanie drugie poprawione, trzy kwestie dyskutowane.
Chciałem podziękować na początku ojcom dominikanom za zaproszenie, Mateuszowi za wczorajszy wykład, który dobrze ustawił problematykę, o której będę mówił w pierwszym wykładzie, i panu profesorowi Łukasiewiczowi za świetną książkę i za bardzo inspirujące komentarze w czasie wczorajszej dyskusji. Czuję się nieco nie na miejscu w tym znakomitym gronie, zwłaszcza, że będę mówić o sprawach, które jeszcze nie do końca przemyślałem i które zupełnie niedawno zacząłem spisywać, ale niczym Bóg otwartego teizmu podejmę ryzyko. Bliska jest mi ironiczna uwaga Aleksandra Popa, że człowiek próbujący przeniknąć sprawy boskie rozprawia, by błądził. Mam jednak nadzieję, że z błędów, które niewątpliwie popełnię, wyniknie jakaś pożyteczna nauka, przynajmniej dla mnie. Dlatego też będę bardzo wdzięczny za wszystkie uwagi krytyczne później w czasie dyskusji. Tytuł tych wykładów, RAI, wydanie drugie poprawione, trzy kwestie dyskutowane, wymaga kilku słów do powiedzenia. Trzy wspomniane w podtytule kwestie to przeznaczenie do wiecznego szczęścia, stworzenie świata oraz upadek aniołów. Natomiast tytuł główny jest na pół żartobliwym, a na pół poważnym nawiązaniem do odwiecznego problemu, czy Bóg mógłby stworzyć lepszy świat. Nawiązuję również do pięknego wiersza Wisławy Szymborskiej Obmyślam świat. Nie zamierzam jednak występować w roli rewizora dzieł Bożych, a jedynie jako badacz pewnych modeli działania Boga w świecie. Moje skromne rozważania można uznać za próbkę teologii naturalnej tylko w luźnym sensie, mianowicie w takim, że będzie to teologia nieufryzowana i uprawiana w myślowym rozgardiaszu. W pierwszym wykładzie ostrożnie opowiem się za poglądem, który nazwę pikiańskim optymizmem od imienia filozofa renesansowego Pica della Mirandoli. Z punktu widzenia tego poglądu rozpatrzę potem sprawę przeznaczenia do wiecznego szczęścia. Natomiast w drugim wykładzie wezmę pod lupę kwestię stworzenia świata i upadku aniołów. Postaram się pokazać pewne blaski i cienie poglądów dwóch znakomitych autorów, mianowicie Augustyna i Akwinaty. Niewykluczone zresztą, że nietrafnie odczytałem myśl Augustyna i Akwinaty i że podsunę słuchaczom stare dobre wino z Hippony i Akwinów w dziurawych bukłakach. Pytania o źródła grzechu, przeznaczenia istot rozumnych do wiecznego szczęścia oraz tajniki działania łaski w świecie zajmowały największe umysły minionych epok, choć współcześnie wyszły nieco z mody, a nawet miewają złą prasę. Oto kilka przykładowych pytań z tego kręgu. Czy źródłem grzechu jest intelekt, który błędnie podsuwa coś woli jako dobro, czy wola, która wybiera coś, mimo że intelekt przedstawia jej to jako zło? Czy Bóg, który jest pierwszą przyczyną wszystkiego, musi również, choćby pośrednio, być przyczyną zła? Czy przeznaczenie istot rozumnych do wiecznego szczęścia jest w jakimś stopniu oparte na boskiej przedwiedzy o ich zasługach, czy też całkowicie od niej niezależne? Czy łaska jest uniwersalna, czy udzielana selektywnie? I czy jest ona jedynie konieczna, czy również wystarczająca do osiągnięcia wiecznego szczęścia? Jeśli Bóg pragnie wiecznego szczęścia wszystkich istot rozumnych, to skąd biorą się potępieni? A jeśli Bóg nie pragnie wiecznego szczęścia wszystkich istot, to czy właściwe jest nazywanie Go doskonale dobrym? Na każdy z tych tematów wylano morze atramentu i spisano wiele opasłych tomów. Moim celem będzie jedynie przedstawienie i ocena pewnych odpowiedzi na te pytania. Odpowiedzi, które rzuciły długi cień na dzieje kultury zachodniej. Wspomniałem już, że opowiadam się za pikiańskim optymizmem. Ten rodzaj optymizmu składa się z dwóch głównych tez. Jednej dotyczącej Boga, a drugiej natury człowieka. W myśl pierwszej tezy Bóg jest doskonałą miłością. Miłością, nad którą większej nie da się pomyśleć. A to znaczy, że nie traktuje żadnej istoty rozumnej jako tylko środka do swoich celów. Otacza każdą z nich maksymalną troską i nie uniemożliwia nikomu osiągnięcia wiecznego szczęścia. Miłość Boga ogranicza Jego wszechmoc w taki sam sposób, jaki ogranicza ją Jego sprawiedliwość. Bóg pikiańskiego optymizmu jest więc całkowitym przeciwieństwem Boga opisanego przez słynącego z mądrości derwisza, który zapytany o przyczynę istnienia zła odrzekł: i cóż znaczy wasze zło czy dobro? Kiedy jego wysokość wysyła statek do Egiptu, sali kłopocze się o to, czy myszy na statku mają wygodne pomieszczenie. W myśl drugiej tezy, która wchodzi w skład tego optymizmu, istoty rozumne po upadku zachowują dobrą naturę oraz inkompatybilistyczną, czyli niedeterminowalną nawet przez Boga wolną wolę. Wola ta uległa jednak po upadku przekrzywieniu w stronę egoizmu i zła, także koniecznym warunkiem wyboru dobra jest w niektórych wypadkach specjalna łaska. Z tą drugą tezą o człowieku łączą się dwie inne. Pierwsza z nich zaprzecza, że skutkiem grzechu pierworodnego jest dziedziczna wina, w odróżnieniu od dziedzicznej skłonności do grzechu. Nie jest więc tak, że w wyniku grzechu Adama naturalnym stanem każdego człowieka stało się wieczne potępienie. Transfer winy o takich konsekwencjach wydaje mi się nieakceptowalny ze względów moralnych. Druga teza jest taka, że akceptacja łaski sama nie jest darem łaski. Wykluczałoby to bowiem posiadanie przez nas inkompatybilistycznej wolnej woli i wykluczałoby też odpowiedzialność moralną. Uważam więc, że łaska może zostać przez człowieka przyjęta lub odrzucona i tylko od niego zależy, którą z tych opcji wybierze. W tych kilku zwięzłych tezach, jednej dotyczącej Boga, a drugiej człowieka, streszcza się całe przesłanie pikiańskiego optymizmu, które można, jak sądzę, wpisać w ogólniejsze ramy klasycznego teizmu. Jeśli chodzi o samą nazwę tego poglądu, to powinienem zaznaczyć, że niektórzy znawcy mowy Piccadella Miranda i o godności człowieka zwracają uwagę, że jej adresatem był rajski Adam i wobec tego być może dotyczy ona jedynie godności człowieka przed upadkiem. Moje użycie określenia pikiański ma jednak tylko wywołać skojarzenia z pewną wizją człowieka obecną w dziełach renesansowych i nie pretenduje do ścisłości historycznej. W dziejach teizmu silnie zaznacza się inny, bardziej pesymistyczny pogląd, który określa się czasem mianem augustyńskiego. Odrzuca on obie wymieniane tezy, podkreślając absolutną niezawisłość Boga i bezwartościowość człowieka, który po upadku pozostaje całkowicie w niewoli egoistycznych pragnień i społecznych konwenansów, także nie jest w stanie uczynić nic dobrego bez pomocy łaski, nawet przyjąć jej, czyli tej łaski, w sposób wolny. Choć takie widzenie świata nie jest mi zupełnie obce, bardzo lubię filmy Bergmana, to myślę, że w skrajnej postaci, którą zamierzam tutaj zbadać, trafia ono rykoszetem w nasze rozumienie dobroci Boga. Z drugiej strony optymizm pikiański różni się od optymizmu pelagieńskiego, który neguje przekrzywienie woli i odrzuca konieczność specjalnej łaski do osiągnięcia wiecznego szczęścia. Aby zilustrować moje stanowisko, możemy przywołać obraz, którym posługiwali się dawni autorzy. Obraz istoty wspinającej się po drabinie i przez wysiłek miłości zmierzającej do celu, jakim jest wieczne szczęście. Niezdolnej jednak do samodzielnego pokonania nieskończonej przepaści między szczytem drabiny a wiecznością. Obraz ten jest, jak sądzę, zgodny z klasyczną intuicją, że Bóg stanowi źródło wszelkiego dobra, jako dawca wolnej woli, specjalnych łask oraz życia wiecznego. Aby uniknąć ewentualnych nieporozumień, powinienem dodać, że pikiński optymizm nie implikuje w żaden sposób optymizmu w kwestii obecnej sytuacji świata, a zwłaszcza nie bagatelizuje problemu zła. Implikuje on natomiast optymizm kosmiczny, którego podstawą jest jednak przede wszystkim przekonanie o mocy i miłości Boga, a nie przekonanie o wielkości człowieka i innych istot rozumnych. Traktuję problem zła bardzo poważnie i właśnie dlatego opowiadam się za inkompatybilistyczną koncepcją wolnej woli. Pozostawia ona bowiem przynajmniej jakiś cień szansy na wyjaśnienie pojawienia się zła moralnego oraz jego ewentualnej ostatecznej nieusuwalności. Spróbuję to teraz pokrótce wyjaśnić. Istnieją dwa stanowiska w kwestii relacji między wolną wolą a determinacją przez Boga. Jedno nazywa się właśnie inkompatybilizmem, a drugie kompatybilizmem. W myśl kompatybilizmu, aby być wolnym, wystarczy działać zgodnie ze swoimi przekonaniami i pragnieniami. Nawet jeśli te przekonania i pragnienia są z kolei zdeterminowane przez Boga. Kłopot z kompatybilizmem polega na tym, przynajmniej kłopot dla ateisty, że w jego świetle Bóg mógł stworzyć wolne istoty i zdeterminować je w taki sposób, by zawsze w sposób wolny wybierały dobro. Jeśli więc zło istnieje, to jego wyjaśnieniem nie może być wolny wybór istot stworzonych, lecz musi nim być jakieś inne dobro, ze względu na które Bóg determinuje wolę do wyboru zła. Nie wyklucza możliwości takiego innego dobra. Chcę tylko podkreślić, że jeśli ktoś przyjmuje istnienie wiecznego potępienia, to tym dobrem, dla którego Bóg determinuje wolę osoby potępionej, nie będzie jej dobro indywidualne, lecz dobro innych osób lub jakieś dobro globalne czy kosmiczne. Z punktu widzenia pikeńskiego optymizmu, który akcentuje maksymalną troskę Boga o każdą jednostkę, ta konsekwencja wystarczy, aby wykluczyć opcję kompatybilistyczną. Czyli problem jest, jeszcze raz, z kompatybilizmem jest taki, że kompatybilista może mieć wolną wolę bez zła. I teraz jeśli ktoś jest teistą i wierzy jednocześnie, że istnieje zło, jakim jest wieczne potępienie, to nie będzie mógł powiedzieć, że Bóg troszczy się o tych wiecznie potępionych, bo musiał ich potępić do jakiegoś innego dobra, na pewno nie dla ich własnego dobra. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jeszcze może krótka dygresja. O rozwiązaniach problemu zła. Próby rozwiązania tego problemu polegają na poszukiwaniu jakiegoś większego dobra, które jest logicznie możliwe, moralnie wystarczające i takie, że musi je dopuścić nawet wszechmocny Bóg. W ramach filozofii analitycznej dominują dwa stanowiska. Jedno nazywa się sceptycznym teizmem. I to stanowisko przyjmuje, że istnieje jakieś większe dobro, ale ono jest dla nas niepoznawalne. I drugie, co do popularności, stanowisko nazywa się obroną właśnie wolnej woli. I ono tłumaczy zło moralne jako wynik niewłaściwego wyboru stworzonych istot rozumnych. I taką obronę wolnej woli łączy się zwykle z obroną regularności, tak zwaną obroną regularnych praw przyrody, która tłumaczy zło naturalne, już nie moralne, tylko naturalne, w kategoriach właśnie regularności przyrody. Czyli to Bóg dopuszcza to zło naturalne jako cenę za regularność kosmosu. I tak jak mówiłem, jeśli ktoś przyjmie kompatybilizm, to nie może głosić obrony wolnej woli. Żeby mieć tą obronę wolnej woli, to trzeba przyjąć inkompatybilizm. Nawet jak się przyjmie inkompatybilizm, to i tak są jeszcze kłopoty, bo inkompatybilista ma problem, dlaczego Bóg nie stwarza bezgrzesznych istot wolnych, czy to jest dla Boga niemożliwe. Wydaje się, jeśli Bóg ma kontrfaktyczną wiedzę o wszystkich możliwych istotach, jakie może stworzyć, to mógłby wyselekcjonować tylko takie istoty, które w sposób wolny zawsze wybierałyby dobre i wtedy mielibyśmy świat, w którym istniałyby istoty wolne, ale nie czyniłyby zła. I w początkowej dyskusji w filozofii analitycznej, to była dyskusja między Machem a Plantingą, Plantinga uciekł się do takiej sztuczki, że każda istota możliwa jest taka, że grzeszy przynajmniej raz. Wobec tego to nie było w mocy Boga stworzyć świat bezgrzesznych istot. To oczywiście wystarczyło, żeby pokonać Machiego, ale sam Plantinga w to nie wierzył, no to był po prostu ruch czysto strategiczny. Więc raczej trzeba będzie wtedy powiedzieć, jeśli rzeczywiście Bóg ma taką wiedzę, to raczej bardziej prawdopodobne jest powiedzenie, że musi mieć jakąś dodatkową rację, że taki świat bezgrzesznych istot wolnych jest możliwy do stworzenia, tylko Bóg go nie stwarza z jakiejś innej racji. No bo ta racja o tym skażeniu wszystkich istot, tym skażeniu ponadświatowym jest bardzo mało wiarygodna. I są już zresztą krytyki, które pokazują, że to nie zadziała. Nie zadziała w takiej dialektyce z zaawansowanym ateistą. Trochę łatwiejsze zadanie ma inkompatybilista, który odmawia Bogu przedwiedzy. No bo wtedy Bóg stwarza te istoty i nie wie z góry, czy one popełnią to zło, czy nie popełnią. No i akurat tak się zdarzyło, że popełniły. Więc odmówienie Bogu przedwiedzy troszkę tą sprawę ułatwia. No trzecie stanowisko, ono nie jest po tej samej linii, ale czasami się mówi, właśnie pan profesor Łukasiewicz wczoraj wspomniał, że jeśli przyjmiemy, że Bóg jest absolutnie wszechmocny, że nie obowiązuje go nawet zasada niesprzeczności, to możemy mieć nadzieję, że pokona zło, mimo tego, że nam to się wydaje niemożliwe. Ja zawsze miałem taką intuicję, że jeśli Bóg jest absolutnie wszechmocny, to nie da się właśnie, to odwrotna intuicja, że nie da się wyjaśnić zła, dlatego że nigdy nie będzie można wskazać większego dobra, które wymagałoby dopuszczenia zła. Bo istota, która jest absolutnie wszechmocna, nie musi używać żadnych środków. Każdy cel, który wskażemy, może zrealizować bezpośrednio. I wobec tego zło nigdy nie będzie mogło być środkiem do osiągnięcia większego dobra dla takiej istoty. Jeszcze może tylko dla pełności, bo mam akurat na stadzie ten słynny cytat z Machiego, to wyzwanie dla Plantingi z lat 70. Jeżeli Bóg stworzył ludzi takimi, iż dokonując wolnych wyborów preferują niekiedy to, co dobre, a niekiedy to, co złe, dlaczego nie mógłby stworzyć ich takimi, by zawsze dokonywali wolnego wyboru dobra? Jeśli nie jest logicznie niemożliwe, by człowiek w sposób wolny wybierał dobro w jednym bądź w wielu przypadkach, nie może być również niemożliwe, by w sposób wolny wybierał dobro za każdym razem. Bóg nie stał zatem przed wyborem, czy stworzyć bezgrzeszne automaty, czy też istoty, które działają w sposób wolny, ale czasami wybierają zło. Rozporządzał bezsprzecznie lepszą możliwością, jaką byłoby stworzenie bytów, których działania byłyby wolne, ale które wybierałyby zawsze to, co słuszne. Więc to jest to wyzwanie dla inkompatybilisty, który uważa, że Bóg ma wiedzę kontrfaktyczną jeszcze przed stworzeniem świata. Czy nie mógłby selekcjonować takich istot, które by w sposób wolny zawsze postępowały dobrze? Wyjaśniwszy pikiński optymizm i rolę, jaką pełni w nim inkompatybilizm, przechodzę teraz do kwestii przeznaczenia. Najpierw przedstawię model Augustyna i Akwinaty, następnie wysunę wobec nich kilka zarzutów, A na koniec wskażę pewne sposoby uchylania tych zarzutów przez wprowadzenie modyfikacji do koncepcji przeznaczenia. Model przeznaczenia, który mam na myśli, pojawia się na kartach późnych dzieł Augustyna oraz w dziełach Akwinaty, co może zaskakiwać. Mówiąc o przeznaczeniu, mamy na myśli tę część opatrzności, która dotyczy wiecznego szczęścia wybranych istot rozumnych. Nie dotyczy ona natomiast, przynajmniej nie w zamyśle, wiecznego potępienia. Stąd mówi się o asymetryczności przeznaczenia. Bóg przeznacza niektórych do wiecznego szczęścia, nie jest jednak przyczyną niczyjego potępienia. Metaforą wiedzy o przeznaczonych jest Księga Żywota, w której zapisane są ich imiona. W odróżnieniu od przedwiedzy, przeznaczenie jest aktem woli Boga, a nie aktem Jego intelektu. Odróżnienie przeznaczenia od przedwiedzy prowadzi do kluczowego pytania o ich relacje. Czy podstawą przeznaczenia jest przynajmniej w jakimś stopniu przedwiedza Boga o stworzenia? Augustyn i Akwinata nie pozostawiają tu żadnej wątpliwości. Przeznaczenie jest całkowicie niezależne od przedwiedzy i uprzednie wobec niej. Stanowi ono arbitralny akt woli Boga, który ma ponadto charakter selektywny, w tym sensie, że Bóg przeznacza do wiecznego szczęścia tylko niektóre racjonalne istoty. Uważam taką arbitralność i selektywność za niespójną z miłością Boga. Przypomnę, że w myśl pierwszej tezy pikeńskiego optymizmu Bóg jest doskonałą miłością i nie uniemożliwia nikomu osiągnięcia wiecznego szczęścia. Tymczasem przeznaczenie jednych jest wystarczającym warunkiem potępienia innych i podważa odpowiedzialność potępionych za ich los. Postaram się teraz uzasadnić ten pogląd, analizując dokładniej tekst Augustyna i Akwinaty. Zaczynam od Augustyna. Polemizując z pelagianizmem, Augustyn tak formułuje swoje stanowisko. Wielkim zaślepieniem jest twierdzić, że Bóg, znając z góry przyszłe czyny dwóch synów patriarchy Izaaka, którzy dożyli starości, Jakuba umiłował, a Ezawa miał w nienawiści. Jeżeli Bóg wymierza słuszną karę za grzechy jeszcze niepopełnione, to dlaczego nie wypędził z raju pierwszej grzesznej pary, aby nie dopuściła się tam grzechu, który znieważył to święte miejsce? A w końcu zapytajmy, czemu Bóg nie przyznaje kąpieli odrodzenia raczej temu dziecku, mającemu umrzeć, które w przyszłości stałoby się grzesznikiem? Przecież uzyskałoby przez chrzest odpuszczenie przyszłych grzechów. Augustyn argumentuje w tym fragmencie przeciwko tezie, że przeznaczenie jest niezależne od przedwiedzy, odwołując się do dwóch racji. Po pierwsze, przeznaczenie oparte na przedwiedzy byłoby w niektórych przypadkach formą niesprawiedliwej przedkary. Ta idea przedkary jeszcze powróci w drugim wykładzie. Tu tylko ją sygnalizuję. Po drugie, gdyby przeznaczenie było oparte na przedwiedzy, to niezrozumiałe stałoby się, dlaczego Bóg nie chroni osób przed złem, które, jak wie, spotka je w przyszłości. Według Augustyna to wyłącznie przeznaczenie wyznacza los osoby, niezależnie od jej natury. Dwie osoby, których natura jest w momencie podejmowania przez Boga decyzji o przeznaczeniu identyczna, tak jak Jakub i Ezaw, może spotkać odmienny los. I to wyłącznie dlatego, że jedna z nich została wybrana przez Boga, a druga nie. Wybranej osobie zostaje następnie udzielona łaska, która jest konieczna i wystarczająca do osiągnięcia wiecznego szczęścia. Szczęście to jest bowiem, jak mówi Augustyn, łaską za łaskę, czyli nagrodą za wiarę i dobre życie, a te z kolei same są darem Boga. To były te dwa poziomy, na które wczoraj Mateusz wskazał, które zwykle są bardzo skrzętnie ukrywane. Istota pominięta przez Boga, czy jak mówi Augustyn, wykluczona z miłosierdzia, jest niechybnie zgubiona, z powodu obciążającego ją grzechu pierworodnego oraz jej własnych grzechów. Augustyn domniemuje nawet, że taki los spotka większość ludzkości. Kolejne etapy dziejów osoby przedstawia więc następujący schemat. Aha, tu jeszcze tylko wspomnę. Czyli to przeznaczenie u Augustyna i Akwinaty jest po pierwsze właśnie arbitralne, czyli zależne wyłącznie od woli Boga, i po drugie selektywne, czyli wybrani są tylko niektórzy. I ważnym zastrzeżeniem jest to, że takie przeznaczenie nie wyklucza inkompatybilistycznej wolnej woli, bo to jest jakby taki punktowy, może być punktowy fatalizm, może nie musi, ale może być tak właśnie, że są różne drogi prowadzące do tego wiecznego szczęścia. Czyli osoba w życiu doczesnym ma inkompatybilistyczną wolną wolę. Ale niezależnie, którą drogą pójdzie, to i tak wyląduje w raju, no, albo w piekle. Więc to jest takie, to przeznaczenie do wiecznego szczęścia nie przekłada się automatycznie na to, jaki rodzaj woli mamy w tym życiu. Czyli schemat, jeszcze raz, żeby to było jasne. Najpierw Bóg postanawia stworzyć świat i rozważa dwie istoty o identycznych naturach, czyli Jakuba i Ezawa. Przeznacza jedną z nich do szczęścia, czyli Jakuba, i powstrzymuje się od podobnego aktu wobec drugiej, czyli Ezawa. Po tym przeznaczeniu Bóg udziela łaski, czyli wiary i łaski dobrego użycia wolnej woli Jakubowi, powstrzymuje się zarazem od podobnego aktu w stosunku do Ezawa. No i teraz Bóg pozwala obu na używanie wolnej woli i nie eliminuje możliwości grzechu w życiu Ezawa. No i pozwalając mu na używanie wolnej woli, nie eliminując tej dziedzicznej winy i nie eliminując jego osobistych grzechów i nie udzielając mu łaski, de facto przesądza o jego losie. I później ostatni element to jest kara. Bóg sprawiedliwie karze Ezawa za tą odziedziczoną winę i za grzechy osobiste, których nie mógł on uniknąć bez pomocy łaski. I karą tą jest oczywiście wieczne potępienie. Takie postawienie sprawy przywodzi mi na myśl następującą analogię. Król posyła żeglarza w podróż morską na dziurowym okręcie i bez przyrządów nawigacyjnych, wiedząc, że rozbicie okrętu jest w tej sytuacji nieuniknione. Dziury w okręcie odpowiadają konsekwencjom grzechu pierworodnego, a brak przyrządów nawigacyjnych brakowi łaski. Dodatkowo wiemy, że król mógłby z łatwością ocalić tego żeglarza, gdyby tylko chciał. I nie ma żadnego większego dobra, które zostałoby osiągnięte przez potępienie. Czy można na serio powiedzieć, że król kocha tego żeglarza i pragnie, aby dotarł on szczęśliwie do portu przeznaczenia? Uzgodnienie takiego postępowania z doskonałą miłością nastręcza niemałych trudności, do tego stopnia, że wydaje mi się ono niemożliwe. Teraz przechodzę do Akwinaty. Pewnym zaskoczeniem jest odkrycie, że niemal identyczne stanowisko pojawia się na kartach dzieł Akwinaty. Tak jak Augustyn, przyjmuje on uprzedniość przeznaczenia wobec przedwiedzy i opiera je wyłącznie na woli Boga. Odwołując się do przykładów biblijnych, Akwinata twierdzi, że Bóg odpuścił winy Marii Magdalenie, predestynowanej grzesznicy, z uwagi na jej miłość, którą jednak sam najpierw ją napełnił. Podobnie Bóg nie odpuścił win Judaszowi, odrzuconemu na wieczne potępienie, ponieważ Judasz nie pragnął przebaczenia, a nie pragnąłby dlatego, że Bóg nie natchnął go takim pragnieniem. Inaczej mówiąc, Akwinata przyjmuje, podobnie jak Augustyn, że wieczne szczęście jest łaską za łaskę, a zatem, że człowiek nie ma nad nim żadnej kontroli. Akwinata podejmuje próbę uzgodnienia takiej koncepcji przeznaczenia ze sprawiedliwością, miłością i racjonalnością Boga, odpowiadając na nasuwający się nieodparcie zarzut, że jest ono niezgodne z zasadami sprawiedliwości rozdzielczej. Bóg traktuje wszak w sposób niejednakowy istoty o identycznych naturach, jednych przeznaczając do wiecznego szczęścia, a innych pomijając. Akwinata pisze, że wieczne szczęście jest darem miłości i nie podlega zasadom sprawiedliwości. No, czyli mamy tu tą ideę, że Bóg nie jest nam nic dłużny. Dla celów argumentu jestem skłonny zaakceptować tę odpowiedź. Uważam bowiem, że takie postępowanie Boga jest niespójne z Jego miłością, nawet gdyby można je pogodzić ze sprawiedliwością rozdzielczą. Próbując uzgodnić selektywność przeznaczenia z miłością Boga, Akwinata pisze, że Bóg kocha wszystkich w tym sensie, iż udziela im dobra, ale nie każdemu chce udzielić dobra wiecznego szczęścia. Bóg pragnie wprawdzie wiecznego szczęścia wszystkich, w sensie uprzednim, ale nie w sensie następczym, czyli biorąc pod uwagę okoliczności. W tym drugim sensie Bóg chce, aby tylko niektórzy go dostąpili. To rozróżnienie dwóch rodzajów woli Boga, uprzedniej i następczej, wydaje mi się dość zagadkowe. Ale przyjmijmy je, ponieważ kluczowa trudność tkwi w innym miejscu. Postawmy bowiem teraz pytanie, jakie to okoliczności sprawiają, że wola następcza Boga różni się od Jego woli uprzedniej i że Księga Żywota ma jak gdyby dwa wydania. Wydanie pierwsze, będące zapisem woli uprzedniej, która pragnie wiecznego szczęścia wszystkich, a zatem zawiera imiona Jakuba i Ezawa, oraz wydanie drugie poprawione, będące zapisem woli następczej i zawierające już tylko imię Jakuba. Naturalne byłoby powiedzenie, że pewną rolę gra tu wiedza uprzednia lub kontrfaktyczna, jaką Bóg posiada o wolnych działaniach istot rozumnych. Ale odpowiedź Akwinaty idzie w innym kierunku. Okazuje się, że Bóg dopuszcza, aby niektórych spotkało zło, ponieważ przyczynia się to do doskonałości wszechświata. Podział ludzi na przeznaczonych i potępionych, czyli na naczynia gniewu i naczynia miłosierdzia, przyczynia się do doskonałości wszechświata i w ten sposób pośrednio ujawnia doskonałą dobroć Boga. W jednym z najbardziej niezwykłych fragmentów całej sumy czytamy: z samej dobroci Bożej można wywnioskować zamysł predestynacji i skazania na potępienie niektórych. Mówimy bowiem, że Bóg uczynił wszystko przez swą dobroć, tak by rzeczy objawiały dobroć Bożą. Dobroć Boża, która jest sama w sobie jedna i prosta, musi objawiać się w rzeczach na różne sposoby, ze względu na to, że rzeczy stworzone nie mogą osiągnąć boskiej prostoty. Stąd bierze się i to, że do pełni wszechświata potrzebne są różne stopnie rzeczy, z których jedne zajmują w nim niższe, a drugie wyższe miejsca. Dla zachowania tej różnorodności, by nie usunąć wielu dóbr, Bóg pozwala, by działy się rzeczy złe. W taki sam sposób, jak wszechświat rozważamy cały rodzaj ludzki. Bóg chciał w ludziach w stosunku do tych, których predestynował, objawić swoją dobroć, zachowując ich przez swoje miłosierdzie. A w stosunku do tych, których skazał na potępienie, chciał okazać sprawiedliwość przez karę. Na tej właśnie zasadzie Bóg niektórych wybrał, a innych skazał na potępienie. To natomiast, dlaczego jednych wybrał do chwały, a innych skazał na potępienie, ma przyczynę tylko w woli Bożej. To jednak, że nierówne przygotowuje się dla nierównych, nie powoduje w Bogu żadnej niesprawiedliwości. Sprzeciwiałoby się pojęciu sprawiedliwości, gdyby skutek predestynacji był oddawany jako należność, a nie darowany z łaski. Czyli tu na końcu mamy tą ideę, że zasady sprawiedliwości rozdzielczej się nie stosuje. Potępienie i przeznaczenie są więc dwoma sposobami objawiania różnych aspektów doskonałej dobroci Boga. Jego sprawiedliwości i miłosierdzia. Różnorodność ostatecznych losów ludzkich manifestuje dobroć Boga w sposób podobny do tego, w jaki manifestuje ją różnorodność gatunków w przyrodzie. Przechodzę teraz do omówienia dwóch podstawowych słabości tego rozwiązania. Pierwszy problem dotyczy odpowiedzialności człowieka i Boga, czy rozkładu tych odpowiedzialności. Jedna z nasuwających się natychmiast wątpliwości jest taka, czy selektywność przeznaczenia nie czyni Boga odpowiedzialnym za wieczne potępienie nieprzeznaczonych. Akwinata uważa, że nie. Wola Boga jest przyczyną wiecznego potępienia jedynie jako kary, natomiast przyczyną zguby człowieka jest jego własny wybór. Pomocne będzie wyróżnienie trzech twierdzeń. Pierwsze twierdzenie: Bóg intencjonalnie przeznacza niektórych do wiecznego szczęścia. Drugie: Bóg przewiduje grzechy prowadzące do wiecznego potępienia, ale nie są one przez Niego ani zamierzone, ani przyczynowane. Grzechy te są jednak, podkreślmy, nieuniknioną konsekwencją grzechu pierworodnego oraz zaniechania przez Boga łaski. I trzecie twierdzenie: Bóg intencjonalnie i sprawiedliwie karze wiecznie potępionych. Sposobem uwolnienia Boga od odpowiedzialności za wieczne potępienie jest tu więc, jak się wydaje, tak zwana zasada podwójnego skutku, zgodnie z którą działanie, które posiada zarazem dobry i zły skutek, może mieć różny charakter moralny, to znaczy być słuszne lub niesłuszne, w zależności od jego charakteru intencjonalnego, czyli od tego, czy skutek jest zamierzony, czy tylko przewidywany. Bóg dopuszcza i przewiduje zły skutek, mianowicie grzech osób potępionych, nie zamierzając go, a następnie traktuje go jako sposobność do osiągnięcia większego dobra, jakim jest manifestacja jego dobroci poprzez ukaranie potępionych. Ważny jest ten moment, że tam mamy sposobność, a nie środek. To znaczy, że to potępienie jest tylko dla Boga sposobnością do tej manifestacji poprzez ukaranie ich, nie jest natomiast środkiem. To jest dosyć ważne łakietło. Te rozróżnienia tam grają ważną rolę. Wydaje mi się jednak, że nawet jeśli zasada podwójnego skutku ma zastosowanie do działań Boga, a to jest też już wątpliwe, to nie pozwala ona uniknąć wniosku, że Bóg odpowiada za los wiecznie potępionych. Po pierwsze, Bóg mógłby osiągnąć dobry skutek bez złego. I to uważam jest bardzo ważne. Wieczne szczęście przeznaczonych nie wymaga istnienia grzeszników. Nie wymaga go również manifestacja dobroci Boga, ponieważ Akwinata wprost przyznaje, że ta dobroć może się przejawiać na wiele różnych sposobów. Po drugie, to Bóg sprawuje ostateczną kontrolę przyczynową nad wszystkimi losami ludzkimi, a jego następcza wola stanowi wystarczający warunek potępienia. Czyli nawet jeśli nie jest przyczyną, jest warunkiem wystarczającym. Ponieważ po upadku obywatelstwo prawie nie przysługuje nam z urodzenia, a jedynie z nadania, zguba osoby obciążonej grzechem pierworodnym i pominiętej przez Boga jest nieunikniona i wobec tego, jak twierdzę, nie może być jej winą. Sformułujmy ten argument następująco, jako standardowy argument konsekwencji. Czy po pierwsze, osoba nie kontroluje konsekwencji grzechu pierworodnego ani wyroków przeznaczenia. Intuicja jest taka, że nie kontroluje tych konsekwencji grzechu pierworodnego, bo nie istniała, gdy on został popełniony. No i jest jasne, że nie kontroluje wyroków bożych. Po drugie, nieuchronną konsekwencją grzechu pierworodnego i wyroków przeznaczenia jest wieczne potępienie tej osoby. Trzy, zatem osoba nie kontroluje swojego wiecznego potępienia. Brak kontroli wyklucza odpowiedzialność, to jest cztery. Zatem osoba wiecznie potępiona nie jest odpowiedzialna za swój los. I teraz albo ta odpowiedzialność za potępienie spoczywa na niej, albo na Bogu. Skoro nie na nim, no to na Bogu. Pewnego wyjaśnienia wymaga jeszcze przesłanka druga, czyli ta, która mówi, że nieuchronną konsekwencją grzechu pierworodnego i braku przeznaczenia jest wieczne potępienie. Akwinata często przywołuje tezę Augustyna, że przedmiotem grzechu nie może być to, co nieuniknione. Ściśle jednak biorąc, ta teza nie dotyczy ludzi po grzechu pierworodnym, ponieważ konsekwencją grzechu pierworodnego jest to, że grzech indywidualny staje się nieunikniony bez specjalnej łaski. Można wprawdzie uniknąć każdego poszczególnego grzechu, ale nie można uniknąć ich wszystkich. A to znaczy, że nie można uniknąć wiecznego potępienia, jeśli nie zostało się przeznaczonym przez Boga. To tyle o odpowiedzialności Boga. Drugi i dla mnie ważniejszy problem dotyczy spójności tej koncepcji z miłością Boga. Pokazałem, że pierwszy poważny problem dotyczy odpowiedzialności Boga za wieczne potępienie. Drugi zarzut jest taki, że selektywne przeznaczenie kłóci się z miłością Boga do stworzeń. Akwinata sam przyznaje, że wykluczenie z wiecznej szczęśliwości byłoby, i tu cytuję, źródłem rozpaczy dla osoby, która miałaby już za życia jego świadomość. Zatem opisując miłość Boga, zarazem opisując miłość Boga, Akwinata nazywa ją, tu też cytuję, siłą scalającą, ponieważ ten, kto kocha, łączy kogoś innego z sobą, odnosząc się do niego jak do siebie i chce dla niego dobra i troszczy się o niego jakby o siebie. Koniec cytatu. Według mnie wskazuje to na wewnętrzną niespójność między proponowaną przez Akwinatę koncepcją miłości Boga a jego koncepcją selektywnego przeznaczenia. Odwołanie się do dobra ponadjednostkowego, jakim jest objawienie różnych aspektów dobroci Boga, wydaje mi się sprzeczne z dobrocią Boga, która otacza maksymalną opieką każde indywiduum. Czyli no tak naprawdę zarzut mu jest tu podwójny. Jeden jest taki, że nawet w systemie Akwinaty to nie gra, no a drugi już mój prywatny jest taki, że to się nie zgadza z moją koncepcją tego optymizmu pikiańskiego. I sprawę pogarsza dodatkowo fakt, że według Akwinaty Bóg może skutecznie modyfikować wolę, nie podważając jej wolności. I to jest też ta teza, na którą Mateusz wczoraj zwrócił uwagę. Katastrofalna moim zdaniem dla tego systemu. I tu jeden cytat podaje, takich fragmentów jest więcej. Czyli Akwinata pisze tak. Niektórzy nie rozumiejąc, jak Bóg może powodować w nas poruszenia woli bez uszczerbku dla wolności woli, próbowali błędnie tłumaczyć, że Bóg sprawia, że chcemy i czynimy, oznacza, że jest przyczyną zdolności chcenia, ale nie, że sprawia, że chcemy tego czy tamtego. Tak więc niektórzy sądzili, że opatrzność nie dotyczy podmiotu wolnej woli, to jest naszych wyborów, ale kwestii zewnętrznych. Koniec cytatu. Już parafrazując teraz moimi słowami. Bóg mógłby więc naprawić grzesznika, posiada on zdolność, i tu znowu cytat z Tomasza, usunięcia ze stworzenia wszelkich przeszkód, z powodu których jest ono niezdolne do doskonałości. To może oczywiście wymagać środków nadprzyrodzonych, ale to jest w pełni możliwe dla Boga. Czyli choć jednak Bóg mógłby naprawić grzesznika, nie czyni tego, tu znowu cytat, pewnym ludziom nie użycza swej pomocy, by uniknęli grzechu. Koniec cytatu. Dopuszcza więc wieczne potępienie niektórych nie dlatego, że respektuje ich wolność i nie dlatego, że jest ono koniecznym środkiem do osiągnięcia jakiegoś większego dobra, ale wyłącznie dlatego, że tak chce. Podsumowując tę część poświęconą poglądom Akwinaty na przeznaczenie, trzeba powiedzieć, że z uwagi na rozmaite rozróżnienia, takie jak zamiar i zaniechanie, wola uprzednia i następcza w Bogu, łaska potrzebna do dobrego wyboru i łaska potrzebna do przyjęcia łaski, rozważania Akwinaty cytat z innego ojca kościoła. Jak kameleon lub polip morski mienią się coraz to innymi barwami. Wszystkie te rozróżnienia nie powinny nam jednak przesłonić najważniejszej prawdy, że przeznaczenie jest w tym modelu, podobnie jak u Augustyna, arbitralne i selektywne. A osobę, która nie została przeznaczona w sposób dla niej nieunikniony, spotyka potępienie. Wprawdzie Bóg wyprowadza z tego potępienia większe dobro, jakim jest manifestacja Jego sprawiedliwości, ale potępienie nie jest koniecznym warunkiem tego dobra. Projekt naprawy świata po upadku kończy się więc częściowym fiaskiem. W świecie istnieje bowiem na zawsze pewne niepotrzebne zło. Teraz pokażę, jakie są inne możliwe modele w tradycji tej relacji między przeznaczeniem a przedwiedzą. Wymienione trudności są, jak sądzę, poważne, zwłaszcza z punktu widzenia pikieńskiego optymizmu. Można wskazać kilka sposobów ich uchylenia. Jednym z nich byłoby oparcie przeznaczenia na przedwiedzy lub na innych, niepoznawalnych dla nas racjach, a nie wyłącznie na woli Boga. Wchodzące w grę opcje można przedstawić schematycznie w następujący sposób. Pierwsza opcja, że przeznaczenie jest niezależne od przedwiedzy o zasługach. Tutaj dwie możliwości. Albo ona jest właśnie oparta na woli Boga, tak jak u Akwinaty i niestety Martyna Dunsa Szkota. Albo jest oparte na Bożej mądrości i sprawiedliwości. Czyli są, kryją się za nim jakieś racje. Być może dla nas niezgłębione. Drugi wariant jest taki, że przeznaczenie zależy od przedwiedzy o zasługach. I tutaj jeszcze też będzie kluczowe. Samo powiedzenie, że ono zależy od przedwiedzy o zasługach, jeszcze nie wystarczy, bo trzeba będzie jeszcze rozstrzygnąć, jaką rolę w tych zasługach gra łaska. I jeden wariant jest taki, że łaska jest warunkiem koniecznym i wystarczającym zasług. A drugi jest taki, że łaska jest tylko warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym. No i jeszcze trzeci wariant jest taki, że przeznaczenie jest oparte na następczej wiedzy o zasługach, bo Bóg nie ma żadnej takiej wiedzy uprzedniej. W myśl tego 2.2, czyli łaska jako warunek konieczny, ale niewystarczający, oraz w myśl 3, to od nas zależy, czy nasze imiona pozostaną w drugim wydaniu Księgi Przeznaczenia. 1.2, czyli ten wariant, że przeznaczenie jest oparte na Bożej mądrości i sprawiedliwości, głosi, że przeznaczenie nie jest niespójne z rozumem, ale oparte na pewnej nieznanej nam racji. I w połączeniu z istnieniem wiecznego potępienia implikuje, że ta niepoznawalna racja ma charakter dobra ponadjednostkowego. Czyli dla mnie to też będzie nieakceptowalne. 2.1 implikuje... 2.1 implikuje 1. Ponieważ jeśli przyjmiemy, że łaska jest konieczna i wystarczająca, to wówczas Bóg może dokonać przeznaczenia wyłącznie na podstawie wiedzy uprzedniej o własnych aktach udzielenia łaski. Czyli tak naprawdę niezależnie od przedwiedzy o zasługach. Jako pikianista opowiadam się oczywiście albo za 2.2, albo za 3, czyli za którymś z tych dwóch ostatnich rozwiązań. Teraz jeszcze chciałbym wskazać pokrewny problem, który już nie dotyczy tylko Augustyna, czy nie dotyczy Augustyna i Akwinaty, ale innych autorów. To jest problem tak zwanego niefortunnego trafu religijnego, czy moglibyśmy to nazwać kontrfaktycznym przeznaczeniem. Otóż można również mówić o przeznaczeniu opartym na wiedzy kontrfaktycznej, jaką Bóg posiada o losach istot rozumnych w różnych możliwych światach. Wysoce prawdopodobna zasada, przyjmowana przez część autorów, głosi, co następuje. Dla każdej aktualnej lub tylko możliwej istoty istnieją okoliczności, w których Bóg mógłby ją umieścić i w których w sposób wolny uzyskałaby ona zbawienie, oraz inne okoliczności, w których w sposób wolny odrzuciłaby ona dar zbawienia i w konsekwencji zasłużyła na potępienie. Cytat z książki bardzo dobrej Tomasza Flinta poświęconej Bożej Opatrzności. Jeśli ta zasada jest prawdziwa, to ostateczny los osoby, to znaczy jej zbawienie lub potępienie, zależy od czynnika, nad którym nie ma ona kontroli, a który znajduje się pod pełną kontrolą Boga. Tym czynnikiem jest wybór świata, w którym zostanie ona zaktualizowana. Weźmy prosty przykład. Bóg umieścił Marię Magdalenę w świecie, w którym doszło do jej nawrócenia, mimo że w innych światach do końca życia trwa ona w grzechu i zostaje potępiona. I odwrotnie. Bóg umieścił Judasza w świecie, w którym ten nigdy się nie zatraca, nie, przepraszam, nigdy się nie nawraca i zostaje potępiony, mimo że w innych światach spotyka go szczęśliwszy los. A zatem wieczne szczęście osoby zależy od woli Boga, który kontroluje wybór świata. Możliwa jest w takim wypadku następująca sytuacja. Gdy porównujemy jedną i tą samą osobę w różnych możliwych światach, uwaga, to jest ta ważna implikacja. Jeśli porównujemy jedną i tą samą osobę w różnych możliwych światach, to okazuje się, że w jednym świecie osiąga ona wieczne szczęście, a w innym zostaje potępiona i, co ważne, Bóg stwarza ją w tym drugim świecie, czyli w świecie, w którym zostaje potępiona. Tego rodzaju możliwości barwnie zilustrował Leibniz w zakończeniu swojej Teodycei, opowiadając o pałacu przeznaczeń, zawierającym wszystkie możliwe historie życia każdej osoby. Ten rodzaj trafu, o którym tu mowa, występuje we wszystkich stanowiskach w sporze o relacje wolna wola łaska, które przypisują Bogu wiedzę kontrfaktyczną, nawet w pelagianizmie. I jest on możliwy, nawet jeśli przyjmiemy, że istoty rozumne posiadają inkompatybilistyczną wolną wolę. Istnienie takiego trafu podważa przekonanie o ostatecznej kosmicznej sprawiedliwości świata i jest niezgodne z przyjętą w tym wykładzie koncepcją miłości Bożej. Przykład działania takiego trafu widać w niektórych wersjach teodycei Felix Kulpa, czyli Szczęśliwej Winy. Na przykład Alvin Plantinga pisze tak. Może dygresja, że Plantinga jest bardziej znany z tej obrony wolnej woli, z klasycznego odparcia tego zarzutu Makiego, ale jego prawdziwe stanowisko, które wyraził no już jakiś czas temu, ale w latach 2000, to jest właśnie ta edycja Felix Kulpa. Czyli ten cytat. Trudno sobie wyobrazić, jak Bóg mógłby zrobić coś, co byłoby porównywalne do wcielenia i pojednania. Wartości wcielenia i pojednania nie może dorównać żaden zestaw stworzonych dóbr. Niezależnie od tego, ile wspaniałych stworzeń istnieje w świecie, niezależnie od tego, jak bogate, piękne i bezgrzeczne jest ich życie, łączna wartość ich życia nie dorównałaby wartości wcielenia i pojednania. Każdy świat zawierający wcielenie i pojednanie byłby więc lepszy. I bez względu na to, ile zła, grzechu i cierpienia zawiera świat, jego łączna negatywna wartość zostaje przeważona przez dobroć wcielenia i pojednania w taki sposób, że dany świat jest bardzo dobry. Każdy świat zawierający wcielenie i pojednanie ma więc w tym sensie nieskończoną wartość dzięki temu, że zawiera dwa dobra nieskończonej wartości. Istnienie Boga oraz wcielenie i pojednanie. W teodycei tej uznaje się grzech za konieczny warunek wcielenia i odkupienia, które mają podwójną wartość. Po pierwsze, stanowią przejaw miłości Boga do ludzi i po drugie, umożliwiają doskonalszą miłość ludzi do Boga, wzbogaconą o świadomość przebaczenia grzechów. Czyli to są te dwie wielkie wartości przebaczenia. I wcielenie i przebaczenie pokazuje miłość Boga do człowieka z jednej strony, a z drugiej strony umożliwia człowiekowi rodzaj miłości, który nie jest, jak powiedziałby Plantinga, dostępny nawet aniołom, bo to jest ten rodzaj miłości, który zna Boże przebaczenie. W myśl tej teodycei Bóg, nawet gdyby mógł, nie stworzyłby świata, w którym istnieją wolne, bezgrzeszne i wiecznie szczęśliwe istoty. Nie uczyniłby tego, ponieważ istnienie grzechu jest koniecznym warunkiem wcielenia i odkupienia, czyli wielkich dóbr niewspółmiernych z dobrami skończonymi. Nie jestem pewien, czy Plantinga ma rację, zakładając, że nie jest możliwy żaden porównywalny do pojednania przejaw miłości Boga, który mógłby wywołać w nas porównywalne rozumienie przez nas tej miłości, a zarazem nie wymagałby grzechu. Takim przejawem mogłoby być samo wcielenie, które ma wielką wartość niezależnie od pojednania i od którego jest ono logicznie niezależne. I tak jak Akwinata na przykład stwierdza, nic bardziej nie zachęca nas do miłości do kogoś niż doświadczenie miłości do nas. W żaden zaś sposób nie można było lepiej ukazać człowiekowi miłości Bożej niż przez to, że Bóg zechciał zjednoczyć się z człowiekiem w osobie. Właściwością miłości jest bowiem zjednoczenie kochającego z ukochaniem w tej mierze, w jakiej jest to możliwe. Koniec cytatu. Wprawdzie sam Akwinata uważał, że wcielenie nie dokonałoby się w świecie bez grzechu, ponieważ jego celem było, cytat, zbawienie grzeszników. Koniec cytatu. Ale wielu innych autorów, w tym również Pico della Mirandola, przyjmowało, że główną racją wcielenia było udoskonalenie całego kosmosu i przebóstwienie natury ludzkiej. Choć wcielenie nie wydaje się konieczne ani ze względu na ludzki grzech, ani ze względu na udoskonalenie świata, każda z tych racji wydaje mi się wystarczająca. Tak czy inaczej, z punktu widzenia naszych obecnych rozważań, znacznie istotniejszy jest inny problem. Jeśli istnieje wieczne potępienie, to ta doskonalsza relacja z Bogiem, którą umożliwia pojednanie, nie obejmuje wszystkich istot stworzonych. Co więcej, istnieje inny stwarzalny świat, w którym wszystkie te istoty są wolne, bezgrzeszne i cieszą się wiecznym szczęściem. Ich los jest więc wynikiem niefortunnego trafu, los tych wiecznie potępionych. Zostały bowiem stworzone w świecie, w którym realizowane jest pewne wielkie dobro, ale to dobro nie jest ich dobrem indywidualnym. I istnieją inne światy, w których nie zostałyby one wcale potępione. Na koniec tych rozważań z wiecznym potępieniem w tle można jeszcze postawić następujące pytanie. Czy osoba mogłaby się zgodzić na własne potępienie w imię takiego większego dobra? Można w to powątpiewać. Niektórzy autorzy zalecają wprawdzie postawę chrześcijańskiego stoika, który w obliczu zła po pierwsze uznaje znikomość swojej roli we wszechświecie, po drugie poprzez serię ćwiczeń duchowych pokornie ją akceptuje, podporządkowując się nieprzeniknionej woli Boga, po trzecie wysławia swojego Stwórcę za porządek, jaki nadaje on światu, i po czwarte odkrywa godność w tej zdolności do przekraczania samego siebie. Tak charakteryzuje chrześcijańskiego stoika Merlin McCourt Adams. Zajęcie takiej postawy wobec własnego wiecznego potępienia wydaje mi się jednak niezwykle trudne, choć je zalecano w przeszłości, argumentując, że czysta miłość wymaga, aby pragnąć tylko i wyłącznie tego, czego pragnie Bóg, co w wypadku niektórych oznaczałoby pragnąć własnego potępienia. Myślę, że to pytanie o możliwość pogodzenia się z własnym potępieniem idealnie nadaje się do przemyślenia w czasie przerwy na kawę.